Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Counseling and Christianity: Five Approaches to Akademika Książka pod redakcją Stephena P. Grego i Timothy'ego A. Sisemora, wydana przez In40P Academic w 2012 roku. Należy do nurtu chrześcijańskiego poradnictwa i psychologii religii, lecz jej celem nie jest przedstawienie jednej obowiązującej metody pracy. Autorzy zestawiają pięć znaczących sposobów rozumienia relacji między chrześcijaństwem a psychologią i pytają przede wszystkim o ich praktyczne skutki w gabinecie. Osią konstrukcji jest hipotetyczny klient Jake, zmagający się z wieloma złożonymi trudnościami. Przedstawiciele poszczególnych perspektyw pokazują, jak rozpoznaliby jego sytuację, jak ją wyjaśnili, jak planowaliby pomoc oraz co uznaliby za potrzebne po zakończeniu intensywnej pracy. Książka ma więc charakter porównawczego studium przypadku.
Umożliwia zobaczenie, że określenie chrześcijańskie poradnictwo nie oznacza jednolitego zestawu technik, lecz pole dyskusji o człowieku, cierpieniu, zmianie, wierze i odpowiedzialności zawodowej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pięć perspektyw jako odpowiedź na pytanie o praktykę, a nie samą teorię. Najważniejszą cechą książki jest przesunięcie uwagi z abstrakcyjnego sporu o zgodność psychologii z wiarą na pytanie: co doradca rzeczywiście zrobi podczas spotkania z osobą potrzebującą pomocy? W literaturze dotyczącej chrześcijaństwa i psychologii różnice między stanowiskami bywają przedstawiane przez definicje, deklaracje teologiczne albo krytykę konkurencyjnych modeli. Grego i Sisemore organizują materiał inaczej. Zapraszają reprezentantów pięciu podejść do pracy nad tym samym przypadkiem, dzięki czemu czytelnik może porównywać konsekwencje, a nie jedynie hasła. Każda perspektywa musi odpowiedzieć na podobne pytania dotyczące rozpoznania problemu, jego rozumienia, celów pomocy, przebiegu rozmów i dalszego wsparcia. Taki układ ujawnia, że odmienne założenia nie pozostają wyłącznie na poziomie języka. Wpływają na to, jakie informacje uznaje się za istotne, jak rozumie się źródła trudności oraz po czym rozpoznaje się postęp klienta. Książka nie rozstrzyga mechanicznie, które stanowisko ma zawsze zwyciężać. Raczej uczy czytelnika dostrzegać, że każda praktyka poradnicza opiera się na określonej wizji osoby i dobra. To wartościowe zwłaszcza dla osób, które chcą odróżnić świadomą integrację wiary z pomocą psychologiczną od powierzchownego dodawania religijnego słownictwa do dowolnej metody. Po drugie, wspólny przypadek Jake'a odsłania różnice w ocenie i konceptualizacji problemu. Hipotetyczny przypadek Jake'a pełni w książce funkcję wspólnego punktu odniesienia. Nie służy jako literacka historia, lecz jako narzędzie analizy klinicznej. Skoro różni autorzy pracują z tym samym zestawem trudności, ich odmienne interpretacje można zestawiać bez mylenia różnic teoretycznych z różnicami między klientami. Czytelnik widzi, że pierwszym etapem poradnictwa nie jest automatyczny wybór techniki, ale ocena sytuacji i jej konceptualizacja. Doradca musi ustalić, które elementy wymagają szczególnej uwagi, jak łączą się doświadczenia psychiczne, relacje, zachowania, przekonania oraz życie duchowe, a także jakie pytania należy zadać przed zaplanowaniem interwencji. W chrześcijańskim kontekście dochodzą kwestie znaczenia wiary dla klienta, jego wspólnoty i sposobu interpretowania cierpienia. Książka pokazuje jednak, że nie należy zakładać z góry, iż każdy problem ma prostą odpowiedź religijną. Rzetelna konceptualizacja wymaga rozpoznania złożoności osoby oraz ostrożności wobec pochopnych wyjaśnień. Porównanie odpowiedzi na przypadek Jake'a pomaga także zrozumieć, dlaczego dwóch kompetentnych chrześcijańskich doradców może inaczej określić priorytety pracy. Różnica nie musi świadczyć o braku troski o klienta. Może wynikać z odmiennych założeń dotyczących natury człowieka, roli wiedzy psychologicznej i miejsca teologii w procesie pomocy. Po trzecie, teologia wpływa na cele pomocy. Rozumienie zmiany i język rozmowy. Książka akcentuje, że chrześcijańskie poradnictwo nie polega wyłącznie na tym, że doradca i klient podzielają religijne przekonania. Wiara może wpływać na sam sposób określania celu pomocy. W zależności od perspektywy większy nacisk może być położony na redukcję cierpienia i poprawę funkcjonowania. na wzrost dojrzałości, na odnowę relacji, na formację duchową albo na szersze rozumienie życia przed Bogiem. Nie są to cele całkowicie rozłączne, ale ich hierarchia ma znaczenie dla przebiegu pracy. To, co jedna osoba uzna za centralny znak postępu, inna może traktować jako ważny, lecz niewystarczający element zmiany. Podobnie dzieje się z językiem używanym w rozmowie. Pojęcia odpowiedzialności, nadziei, winy, przebaczenia, modlitwy czy wspólnoty mogą mieć istotne znaczenie, lecz wymagają roztropnego użycia. Nie powinny zastępować uważnego słuchania ani służyć do wywierania presji. Zestawienie pięciu podejść pokazuje, że odwołanie do teologii zawsze niesie praktyczne konsekwencje. Kształtuje rozumienie ludzkiej godności, ograniczeń, cierpienia i możliwości przemiany. Jednocześnie książka sprzyja intelektualnej uczciwości. Zamiast przedstawiać chrześcijańską perspektywę jako jednolitą formułę, uznaje istnienie rzeczywistych różnic wewnątrz tego nurtu. Dzięki temu czytelnik może bardziej świadomie badać własne założenia, zanim zastosuje je wobec konkretnej osoby. Po czwarte, ocena. Interwencja i dalsza opieka tworzą pełny proces poradniczy. Wartość praktyczna tomu wynika z tego, że przedstawiane podejścia nie kończą się na diagnozie problemu Jake'a. Autorzy mają ukazać cały ciąg działań od oceny i konceptualizacji przez poradnictwo po aftercare, czyli dalszą opiekę lub wsparcie po zasadniczym etapie pracy. Taka konstrukcja przypomina, że pomoc nie jest pojedynczą rozmową ani zbiorem izolowanych technik. Dobra ocena wpływa na cele. Cele kierują doborem interwencji, a zakończenie procesu wymaga namysłu nad utrzymaniem uzyskanych zmian. Szczególnie istotne jest uwzględnienie dalszego wsparcia. W środowiskach chrześcijańskich klient może funkcjonować w rodzinie, zborze, parafii lub innych relacjach wspólnotowych. Mogą one wspierać zdrowienie, ale nie powinny być wykorzystywane bez rozeznania i poszanowania granic. Książka skłania więc do myślenia o ciągłości opieki, a nie tylko o doraźnym rozwiązaniu kryzysu. Równocześnie uwidacznia, że różnice między pięcioma perspektywami dotyczą nie tylko interpretacji, lecz także organizacji pomocy. Jeden model może inaczej rozłożyć akcenty między rozmową terapeutyczną, praktykami duchowymi, relacjami społecznymi i działaniami po zakończeniu konsultacji. Dla studentów jest to użyteczny przykład przechodzenia od teorii do planu pracy. Dla praktyków stanowi zachętę, by jawnie uzasadniać własne decyzje i sprawdzać, czy proponowana pomoc odpowiada realnym potrzebom klienta. Na koniec, różnorodność chrześcijańskiego poradnictwa wymaga pokory i rozeznania zawodowego. Tom wyróżnia się także tym, że nie traktuje chrześcijańskiego poradnictwa jako jednego, bezspornego obszaru. Zgromadzenie pięciu podejść ma znaczenie edukacyjne i etyczne. Uczy, że deklaracja chrześcijańskiej tożsamości nie wyjaśnia jeszcze. Jak doradka rozumie psychologię, korzysta z wiedzy klinicznej, interpretuje Biblię ani wyznacza granice między pomocą duchową a profesjonalnym poradnictwem. Czytelnik może zauważyć, że podobne słowa, takie jak uzdrowienie, integralność czy biblijność, mogą prowadzić do różnych decyzji praktycznych. Świadomość tej wieloznaczności ogranicza ryzyko uproszczeń. Pomaga również zadawać trafniejsze pytania o kompetencje, odpowiedzialność i dopasowanie pomocy do konkretnej osoby. Książka nie daje podstaw do twierdzenia, że jeden model będzie najlepszy dla wszystkich klientów i wszystkich problemów. Jej mocną stroną jest raczej stworzenie warunków do porównania założeń oraz ich konsekwencji. Dla osób przygotowujących się do pracy w duszpasterstwie lub ochronie zdrowia psychicznego jest to lekcja pokory. Dobra intencja i wspólna wiara nie wystarczają, jeśli brakuje umiejętności oceny sytuacji, jasnego myślenia o celu pracy oraz szacunku dla złożoności ludzkiego doświadczenia. Derby w tym sensie pluralizm obecny w tomie nie osłabia chrześcijańskiego charakteru poradnictwa. Przeciwnie, zachęca do bardziej odpowiedzialnego i przejrzystego łączenia przekonań z praktyką. Podsumowując, Counseling and Christianity 5 Approaches będzie szczególnie przydatna studentom poradnictwa, psychologii i duszpasterstwa, a także praktykującym specjalistom oraz duchownym, którzy chcą lepiej rozumieć różne sposoby pracy w chrześcijańskim kontekście. Nie jest to prosty podręcznik gotowych technik ani książka przeznaczona do samodzielnego rozwiązywania problemów klinicznych. Jej główna korzyść ma charakter analityczny i praktyczny zarazem. Czytelnik uczy się rozpoznawać, że decyzje podejmowane w pomocy drugiej osobie wynikają z głębszych założeń o naturze człowieka, znaczeniu wiary, źródłach cierpienia i celach zmiany. Wspólny przypadek Jake'a pozwala obserwować te różnice w uporządkowany sposób, od oceny sytuacji aż po dalsze wsparcie. To właśnie odróżnia książkę od wielu publikacji z zakresu integracji chrześcijaństwa i psychologii. Zamiast jedynie opisywać stanowiska lub bronić jednego z nich, oddaje głos przedstawicielom pięciu perspektyw i prosi ich o zastosowanie własnych założeń do tej samej sytuacji. Dzięki temu porównanie nie pozostaje czysto teoretyczne. Książka może pomóc w rozwijaniu precyzyjniejszego języka zawodowego, większej świadomości własnych przekonań i ostrożniejszym planowaniu pomocy. Nie zastępuje szkolenia, superwizji ani odpowiedzialnej praktyki, ale stanowi cenne narzędzie do ich pogłębiania. Jej szczególna wartość leży w pokazaniu różnorodności chrześcijańskiego poradnictwa, bez redukowania tej różnorodności do prostego konfliktu między wiarą a psychologią. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Pigrego, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.